sztandar biblijny numer 127, wrzesień 1998 roku. Nadzieja świata. Pożądanie wszystkich narodów przyjdzie, Aggeusza rozdział 2, werset 8. W ten sposób apostoł i prorok odnoszą się do niedoli ziemi i wspaniałego lekarstwa, zapewnionego przez Boga, które wkrótce zostanie zastosowane. Żadna osoba z doświadczeniem życiowym lub znająca historię nie będzie kwestionować poprawności wypowiedzi apostoła. A oświadczenie proroka, że Bóg ostatecznie ustanowi panowanie sprawiedliwości na ziemi, które, po urzeczywistnieniu, faktycznie będzie pożądaniem wszystkich narodów, jest potwierdzone przez świadectwo każdego proroka i apostoła. Dzieje apostolskie, rozdział 3, wersety od 19 do 21, i dlatego nie może być kwestionowane przez nikogo, kto uznaje natchnienie Biblii. Przyczyną wzdychania i cierpienia całego stworzenia jest grzech, a degradacja moralna, jak również fizyczna, umysłowa i religijna, która bezpośrednio lub pośrednio powoduje cierpienie i narzekanie ludzkości, jest częścią zapłaty za grzech. W ten sposób ludzkość znajduje się pod zgubnym wpływem i cierpi zarówno indywidualnie, jak i w całości. Jej własna niedoskonałość i często niesprawiedliwe rządy, również bóle i cierpienia ciała oraz umysłu, są naturalnymi konsekwencjami jej skażonego, upadłego stanu. I chociaż ludzie mogą czynić coś w kierunku ogólnej poprawy sytuacji, to ich wysiłki, w najlepszym wypadku, są słabe i nerwowe. Oni są całkowicie niezdolni do uwolnienia się od swoich trudności. Ich różne osiągnięcia, to na ogół próżne wysiłki, co ostatecznie dowiodło 6000 minionych lat. W ciągu tych wszystkich wieków eksperymentowania jeszcze nigdy nie odnieśli sukcesu w ustanowieniu doskonałego rządu, nie zdołali też uciszyć wzdychań, osuszyć łez ludzkości, ani jej podźwignąć, fizycznie, umysłowo, moralnie czy religijnie, do stanu, w jakim została stworzona, na obraz i podobieństwo Boże przedstawione w Adamie. Wszelkiego rodzaju choroby ciągle dręczą ich fizycznie. Wciąż zdarzają się palące gorączki, wrzody trawiące ciało, przerażające nowotwory, straszne dolegliwości serca, odrażające schorzenia skóry i choroby zatruwające krew, a także niewidome oczy, głuche uszy, nieme języki, zgarbione plecy, okaleczone i amputowane kończyny, oraz inne fizyczne dolegliwości i deformacje. Pod względem umysłowym ich stan jest jeszcze gorszy. Niektórzy są szaleni i muszą przebywać w specjalnych zakładach, inni są tylko częściowo tacy, ale muszą znajdować się pod szczególną opieką i troską. Wielu jest nerwowo chorych, przewrażliwionych i niezwykle nerwowych. Nikt spośród całej ludzkości nie jest doskonale zrównoważony umysłowo. Niemniej żałosny jest ich stan moralny. Samolubstwo, zachłanność, pycha, ostentacja, nienawiść, złośliwość, obmowa, fałsz, zazdrość, pijaństwo, narkomania, konflikty, wojny, rozlewy krwi, rozboje i grabieże wywołują bolesne wzdychania z ust milionów ludzi, opuszczone wdowy, niekochane i nieślubne dzieci, bezradne sieroty, zrozpaczone żony i matki, pogrążeni w smutku mężowie i ojcowie, smutni bracia, siostry i inni krewni, oraz rozczarowani przyjaciele wciąż płaczą nad grobami pogrzebanych nadziei i wypieszczonych ambicji. Pod względem religijnym ludzkość, w swoim upadłym i grzesznym stanie, straciła łączność z Bogiem i w dużej mierze straciła dobre cechy, takie jak wiara, nadzieja, samokontrola, cierpliwość, pobożność, braterska miłość i miłość bezinteresowna, które stanowią religijny obraz Boży. Zamiast tego ludzkość przejawia przeciwne im złe cechy, takie jak niewiara, rozpacz, chwiejność, bezbożność, brak braterskiej miłości i złośliwość. Pod wpływem oszukaństwa szatana, Boga świata tego, 2 Koryntów rozdział 4 werset 4, Ewangelia Jana rozdział 8 werset 44, ciemności okryją ziemię, a zaćmienie narody, Izajasza rozdział 60 werset 2. Ogromna większość ludzi nie zna Boga, nic nie wiedzą, ani rozumieją, w ciemnościach ustawicznie chodzą. Psalm 82 werset 5. Ze względnie niewielkiej liczby tych, którzy znają Boga, wielu nawet zaprzecza Jego egzystencji, lub w rażący sposób przedstawia Jego charakter pełen mądrości, sprawiedliwości, mocy i miłości. Udawają, że Boga znają, ale uczynkami swymi tego się zapierają, będąc obrzydłymi i nieposłusznymi, a do wszelkiego dobrego uczynku niesposobnymi, bezwartościowymi, Tytusa rozdział 1 werset 16. Wielu jest fałszywych nauczycieli, którzy wprowadzają kacerstwa zatracenia, i Pana, który ich kupił, zapierają się, odrzucając Jego przedludzką egzystencję, niepokalane poczęcie, że On stał się ciałem, Ewangelia Jana rozdział 1 werset 14, że był doskonałym człowiekiem, że w Jego przelanej krwi rzeczywiście jest zastępcza zasługa, że naprawdę umarł i został wzbudzony z umarłych, i tak dalej. 2 Piotra rozdział 2 werset 1. Dotychczas bardzo niewielu słyszało o tym jedynym imieniu pod niebem, danym ludziom, przez które możemy być zbawieni, o imieniu Jezus, Dzieje Apostolskie rozdział 4 werset 12, ani o tym, że Bóg z miłości posłał Jezusa, aby umarł za nasze grzechy, 1 Koryntów rozdział 15 werset 3, aby zwiastował pojmanym wyzwolenie, całej ludzkości, więźniom grzechu i śmierci, a więźniom otworzenie ciemnicy, wielkiego więzienia śmierci. Izajasza rozdział 61 werset 1, Ewangelia Jana rozdział 5 wersety 28 i 29, Objawienie rozdział 1 werset 18, rozdział 20 wersety 13 i 14, i dał im światło w ciemności, Ewangelia Jana rozdział 1 werset 9, Izajasza rozdział 29 werset 18, Jeremiasza rozdział 31 werset 34. Promień obietnicy. Ludzkość, naprawdę, wciąż jest wzdychającym stworzeniem, jednak, jak sugeruje apostoł, nie jest pozbawiona nadziei, ona oczekuje czegoś, nie wiedząc dokładnie czego, uniwersalnego lekarstwa na choroby, ból, smutek i śmierć, oraz prawego i sprawiedliwego rządu, który podźwignie najbiedniejszych i najsłabszych z błota ignorancji i nędzy do dobrobytu, szczęśliwości i udziału we wspaniałych warunkach życiowych. Ludzkość oczekuje nadejścia dobrych czasów, złotego wieku, świata bez ubóstwa, chorób i zła, o którym nawet pogańscy poeci i filozofowie marzyli i śpiewali w płomiennych słowach. A niektórzy, podchwytując ton z Bożego natchnienia, śpiewają o błogosławionym tysiącleciu, chociaż nie są świadomi, w jaki sposób ono nastanie. Kiedy człowieka z człowiekiem nastąpi zjednoczenie i każdej złej rzeczy naprawienie, cały świat będzie wówczas oświecony jak ogród Eden w przeszłości, ten utracony. Lecz to, czego pogańscy poeci i filozofowie, oraz cała ludzkość, pragną i w niepewny sposób oczekują, ale okazali się zupełnie niezdolni do wprowadzenia tego, nawet z całą swoją dyplomacją, intrygami kleru i zwielokrotnionymi ceremoniami religijnymi oraz formami pobożności nie mającymi mocy. Bóg, przez swoich proroków, wyraźnie i stanowczo przepowiedział, że nadejdzie. A ponadto, on dokładnie pokazał, jak to ma być dokonane, wskazał, że to nastąpi za pośrednictwem Pana Jezusa Chrystusa, posłannika Jehowy, który ponad 19 stuleci temu oddał swoje życie jako okupową cenę za życie świata, który wkrótce założy swoje tysiącletnie królestwo i ustanowi swoją władzę nad odkupionym światem. On nie będzie zmuszał ludzi, aby go czcili, jak to czynią ziemscy władcy, lecz będzie błogosławił wszystkie narody ziemi przez mądre i sprawiedliwe rządy. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 22 werset 18, Galatów rozdział 3 wersety 8 i 16, Psalm 9 werset 9, Izajasza rozdział 32 werset 1. Nasz Pan Jezus z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował i tym sposobem zapewnił prawo do wiecznego życia tym wszystkim, którzy dowiodą, że są tego godni. Celem Jego tysiącletniego panowania będzie instruowanie, ćwiczenie i karanie ludzi, aby dać im możliwość stania się godnymi życia wiecznego na pierwotnych warunkach, doskonałości i posłuszeństwa. Aby osiągnąć ten cel, Pan najpierw będzie rządził laską żelazną, Psalm 2 werset 9, przy użyciu mocy i siły, obalając obecne niedoskonałe, samolubne, pyszne i niesprawiedliwe systemy w czasie uciśnienia, jakiego nie było, jako narody poczęły być. Daniela rozdział 12 werset 1. Potem on napełni ziemię znajomością chwały pańskiej, jako morze wody napełniają. Abakuka rozdział 2 werset 14. Pan ograniczy i upokorzy niegodziwych i samolubnych, oraz będzie błogosławił i podnosił cichych i tych, którzy szukają sprawiedliwości. Sofoniasza rozdział 2 werset 3. Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 5. Ostatecznie Pan położy kres grzechowi i wszystkim skutkom zła, niszcząc, zupełnie i na zawsze, wszystkich tych, którzy wówczas, z pełną wiedzą i zrozumieniem, wciąż będą miłować grzech, a tym wszystkim, którzy prawdziwie umiłują sprawiedliwość, Rzymian rozdział 6 werset 23, udzieli daru z łaski Bożej, życia wiecznego. Przeszkody w wierze w Królestwo Chrystusa. To wszystko mogłoby się wydawać rozsądne dla myślących ludzi, lecz są dwa zastrzeżenia. Pierwszym jest to, że od wieków panuje inny, niebiblijny pogląd, którego uczy się ludzi już od dzieciństwa, a drugim to, że upływa taki długi okres przed założeniem Jego Królestwa, jako lekarstwa na grzech i jego dolegliwości. Ludzie są jednak tak przekonani o celowości takiej boskiej władzy, że niektórzy, nie zważając na fakty i Pismo Święte, twierdzą, iż obecnie Chrystus rządzi i panuje nad światem. A jednak, jak bezstronnie informuje historia świata, wszyscy muszą przyznać, że żaden ziemski rząd nie był, ani nadal nie jest, rządem sprawiedliwości takim, jakim będzie panowanie Chrystusa, o czym przepowiadali prorocy. Jeremiasza rozdział 23 werset 5. Przeciwnie, jest oczywiste, że wszystkie królestwa tego świata poddane są władzy i manipulacjom niewidzialnego księcia tego świata. Ewangelia Jana rozdział 14 werset 30. Szatana, który wykorzystuje ciemnotę ludzkiej nieświadomości, przesądów i deprawacji, aby panować nad ludźmi przez ich namiętności i uprzedzenia. Biedna, słaba ludzkość uczyniła wprawdzie pewne szlachetne wysiłki w kierunku samorządu, lecz niewidzialne i nierozpoznane moce ciemności prześcignęły jej wysiłki i zdołały podporządkować sobie większość tych, którzy nie umiłowali sprawiedliwości. Dopóki panuje samolubstwo, nie możemy się spodziewać lepszych rezultatów niż obecne. Ludzie oczywiście dziwią się, że Bóg przez taki długi okres nie użył swojej wielkiej mocy, mocy i autorytetu Jego Królestwa, aby powstrzymać grzech i podnieść ludzkość z jej obecnego stanu nieświadomości, przesądów, poniżającej deprawacji, chorób i śmierci. Lecz oni uważają, że przyszłe boskie działania należy oceniać na podstawie przeszłości, a ponieważ minęło 6000 lat bez takiej interwencji, uważają, że nie możemy się spodziewać takiego panowania lub królestwa w przyszłości, wierząc, iż nadal wszystko musi trwać tak, jak dotychczas i jak było od założenia świata. 2 Piotra rozdział 3 werset 4. Lecz jakiej odpowiedzi można udzielić na ten zarzut? Odpowiadamy, można wykazać, że Pismo Święte uczy, iż Bóg nie tylko obiecał takie królestwo w celu błogosławienia świata, lecz także przepowiedział, że przedtem nastanie długi okres, w którym zło będzie dozwolone. Ono również wskazuje na właściwe i dostateczne powody zwłoki trwającej 6000 lat. Te powody, gdy się je wyraźnie dostrzeże, powinny usunąć każdą przeszkodę do wiary w obiecane tysiącletnie królestwo. Jednak, rozważając przyczyny opóźnienia panowania sprawiedliwości, nie zapominajmy, że 6000 lat tylko wtedy wydaje się długim okresem, gdy się je mierzy krótkością obecnego życia. Dla Boga 1000 lat jest jako dzień wczorajszy. Psalm 90 werset 4. Dlaczego taka długa zwłoka? Długa zwłoka i jej cele są wyraźnie zaznaczone w Piśmie Świętym. Cena odkupienia została dostarczona ponad 4000 lat od pierwszej obietnicy wyzwolenia, a prawie 2000 lat wypełnił wiek Ewangelii przeznaczony na wybór i rozwój Kościoła Ewangelii. Chociaż całe długie 6000 lat było zamierzone, aby dać rodzajowi ludzkiemu niezbędne doświadczenie okropnych skutków grzechu i jego niezmiernej grzeszności, oraz potęgi tej sprawiedliwości, która żadnym sposobem nie może oczyścić z winy przestępców boskiego sprawiedliwego i świętego prawa, to doświadczenie będzie miało na całą wieczność nieocenioną wartość dla tych, którzy pragną. Objawienie rozdział 22 werset 17. Przez kontrast, to doprowadzi do takiej oceny sprawiedliwości podczas tysiącletniego panowania Chrystusa, że kiedy ono nastąpi, stanie się, tak jak przepowiedział prorok, pożądaniem wszystkich narodów. Aggeusza rozdział 2 werset 8. Chociaż ta zwłoka, od czasu ofiary na Kalwarii do rozpoczęcia wieku tysiąclecia, służyła światu, to również, w sposób szczególny, służyła innemu celowi, rozwojowi Kościoła, wierzących w Chrystusa i naśladujących Go, uczestników Jego hańby w wieku Ewangelii i dlatego wybranych, oraz uznanych za godnych udziału w Jego duchowym królestwie i chwale oraz w Jego tysiącletnim dziele, panowaniu z Nim w obiecanym Królestwie Bożym, w celu błogosławienia wszystkich rodzin ziemi. 1 Mojżeszowa rozdział 28 werset 14, Galatów rozdział 3 wersety 16 i 29. Wybór tej grupy, jako jednostek, postępował przez cały wiek Ewangelii, który obecnie się kończy, chociaż, jako klasa, te jednostki były przewidziane przed założeniem świata. Efezów rozdział 1 werset 4. To znaczy, że Bóg postanowił wywyższyć do chwały tego królestwa i pracy restytucyjnej taką klasę, której członkowie muszą odpowiadać pewnym z góry ustalonym warunkom, a wiek Ewangelii, trwający prawie 2000 lat, był przeznaczony na rozwój, próbowanie i wybieranie jednostek tworzących tę klasę. Wybór tych jednostek nie jest dowolny, lecz zależny od przystosowania, kwalifikacji jednostki, najpierw od usprawiedliwienia przez wiarę w Chrystusa, a następnie poświęcenia, cichości i oddania się służbie Bożej za cenę samoofiary, nawet aż do śmierci. Wielu usprawiedliwionych wierzących było powołanych, czyli zaproszonych do udziału w zaszczytach tego królestwa, lecz tylko wyżej wspomniani, wierni, zostali wybrani. Większość wyznaniowych chrześcijan zaniechała poświęcenia, Rzymian rozdział 12 werset 1, oni otrzymali łaskę Bożą nadaremnie, 2 Koryntów rozdział 6 werset 1, a więc zawiedli i nie stali się odpowiednimi do udziału w chwałach Królestwa z Chrystusem, swoim Panem, chociaż będą błogosławieni i ćwiczeni w tym Królestwie razem ze światem. Podczas wieku tysiąclecia będzie wykonywana władza Chrystusa, aby zapobiec oszukaństwom, usunąć ignorancję, wzmocnić słabych i doprowadzić do przywrócenia wzroku tym, którzy obecnie są zaślepieni przez szatana, boga tego świata. 2 Koryntów rozdział 4 werset 4. Tysiące pokus do grzechu, które obecnie w szczególny sposób przemawiają do zdeprawowanych pragnień upadłej ludzkości, nie będą tolerowane po ustanowieniu nowego, niebiańskiego rządu. Lecz Kościół Ewangelii, klasa Królestwa, jest powoływana i próbowana podczas tego wieku, kiedy złu dozwolono na panowanie w tym celu, aby jego próbowanie mogło być podobne do oczyszczania złota w ogniu. Kiedy obecny wiek się zakończy i zostanie im powierzone zarządzanie ziemią, wówczas, pod zwierzchnictwem i we współpracy z Panem Jezusem, Królem Królów, będą sądzić i błogosławić świat ludzkości. 1 Koryntów rozdział 6 werset 2, Daniela rozdział 7 wersety 18, 22 i 27. Objawienie rozdział 5 wersety 9 i 10. Szukanie Królestwa Bożego. Żaden badacz Biblii nie może przeoczyć faktu, że stałym tematem naszego Pana i Jego apostołów było przyjście Królestwa Bożego. Żydzi, jako naród, od wieków oczekiwali przyjścia Mesjasza, który będzie władcą świata, a ponieważ on miał wyjść z ich narodu, to oczywiście spodziewali się, że będą jego żołnierzami, współpracownikami i współdziedzicami w tym królestwie. Uważali więc siebie za naturalne nasienie Abrahama i stąd wyciągnęli wniosek, że są niezbędni w boskim planie. Nie dostrzegli, że to odnosiło się do duchowych dzieci Bożych, z wiarą i wiernością Abrahama. Izrael nie docenił rzeczywistej wielkości obiecanego królestwa i jego dzieła błogosławienia. Żydzi spodziewali się królestwa podobnego do królestw tego świata oraz tego, że Mesjasz, jako cielesna istota pochodząca z nasienia Abrahamowego, ustanowi swoje królestwo w Jeruzalem, a jego chwała będzie ziemską chwałą purpury, delikatnego lnu, złota i srebra, oraz innych dodatków towarzyszących ziemskiej królewskości. Ich pycha i ambicja tęskniła do czasu, w którym ten obiecany król wywyższy się ponad cesarzy, a ich wyniesie ponad wszystkie narody ziemi. Dlatego odrzucili tego, który przyszedł w uniżeniu i urodził się w stajni, bez żadnych przybranych tytułów, ziemskich zaszczytów i wpływu, nawet bez przyjaciół, a jednak przyszedł, ogłaszając, że nadchodzi Królestwo Niebieskie, i że on jest tym obiecanym królem. Myśl o tym, że przyjście Mesjasza oznacza ustanowienie Królestwa Sprawiedliwości, tak odcisnęła się w umysłach Izraelitów, że kilka razy lud pospolity na siłę chciał uczynić Chrystusa królem, lecz on oddalał się, aby ich zapał ostygł, wiedząc, że ci wszyscy, którzy wołali Hosanna synowi i dziedzicowi Dawidowemu. Ewangelia Mateusza rozdział 21 werset 9, nie byli z klasy, którą ojciec przeznaczył na współdziedziców wraz z nim w tym królestwie. On wiedział także, że ojcowski czas jego wyniesienia do władzy jeszcze nie nadszedł, i że najpierw musi umrzeć, aby kupić tych, nad którymi ma potem panować, którym dlatego będzie mógł przywrócić pierwotne błogosławieństwa i łaski stracone dla wszystkich wskutek upadku Adama. Rzymian rozdział 5 wersety od 12 do 19. 12 apostołów, podobnie jak inni, trzymało się nadziei królestwa i wierzyło, że Chrystus jest tym obiecanym Mesjaszem, Królem Królów. A nasz Pan, daleki od sprzeciwiania się ich poglądom, zawsze dodawał im odwagi, mówiąc, że kiedyś będą razem z Nim siedzieć na Jego tronie. Ewangelia Mateusza rozdział 19 werset 28, Objawienie rozdział 3 werset 21. Lecz wyjaśnił im, że najpierw musi wiele cierpieć i być odrzucony przez to pokolenie, naród, co zostało zapisane przez proroków, tak musiał Chrystus cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. Powiedział im też, o, leniwi w sercu, aby wierzyć w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż nie musiał Mesjasz cierpieć, aby wejść do chwały królestwa swojej? Ewangelia Łukasza rozdział 24 wersety 25, 26 i 46. Powrót człowieka zacnego rodu. Celem jednej z przypowieści naszego Pana, udzielonej na krótko przed Jego ukrzyżowaniem, było pouczenie apostołów o tym, że oczekiwane królestwo będzie odłożone aż do Jego drugiego przyjścia. Pan opowiedział im tą przypowieść dlatego, że był blisko od Jeruzalemu, a iż oni mniemali, że się wnet Królestwo Boże objawić miało. Ewangelia Łukasza rozdział 19 wersety od 11 do 27. Ta przypowieść przedstawia wiek Ewangelii jako czas, w którym Chrystus, człowiek rodu zacnego, odjechał w daleką krainę, do nieba, aby sobie wziął królestwo, aby nadano mu władzę. Przypowieść pokazuje także, że podczas nieobecności człowieka zacnego rodu, przeciwnicy jego panowania stanowią większość i dzierżą władzę. Oni nawet oświadczają, że nie chcą, aby ów człowiek powrócił i założył swoje królestwo, gdyż jak dotąd wolą być pozostawieni sami sobie. Wyprawili za nim poselstwo, mówiąc, nie chcemy, aby ten królował nad nami. Przypowieść ukazuje również właściwą postawę tych, którzy kochają człowieka zacnego rodu. Każdemu z 10 sług on powierzył jego usprawiedliwione człowieczeństwo, przedstawione tutaj przez 10 grzywien. Każdy z nich otrzymał jedną, które podczas jego nieobecności mogły być wykorzystane w jego służbie, mówiąc im, handlujcie, aż przyjadę. Posłuszni temu poleceniu mieli wykorzystywać swoje usprawiedliwione ludzkie wszystko, aby posuwać naprzód sprawy jego nadchodzącego królestwa. I ostatecznie, przypowieść pokazuje, że człowiek zacnego rodu na pewno powróci z pełnią władzy, której użyje, aby nagrodzić wiernych udziałem w królestwie, oraz zniszczyć wszystkich sprzeciwiających się jego panowaniu sprawiedliwości. Dzięki Bogu, istnieje wystarczający powód, by wierzyć, że wielu obecnych wrogów Króla Królów przestanie nimi być, kiedy dzisiejsze błędne zrozumienie zostanie uleczone przez wzrastającą wiedzę o charakterze Króla, Jego planie i królestwie, którym wtedy zostaną obdarzeni wszyscy, i o które się modlimy, przyjdź królestwo Twoje. Chrześcijańskie, czyżby, królestwa, jak zostały zapoczątkowane? Podczas pierwszego wieku swego istnienia Kościół mocno trzymał się nauki apostolskiej i oczekiwał na drugie przyjście Pana Jezusa, a następnie ustanowienie od dawna obiecanego Królestwa Bożego i Jego panowania w sprawiedliwości, w którym udział z Chrystusem miał być triumfem wszystkich zwycięskich chrześcijan. Powszechnie rozumiano, że okres tego panowania miał trwać 1000 lat, objawienie rozdział 20 wersety od 2 do 4. Encyklopedia Hambera podaje, w pierwszym stuleciu kościoła milenaryzm, którego grecki odpowiednik, chiliasm, pochodzący od wyrazu chilioi, tysiąc, jest określeniem używanym przez ojców, był szeroko rozpowszechnionym wierzeniem. Jednomyślność wczesnochrześcijańskich nauczycieli okazywana w odniesieniu do milenaryzmu, dowodzi, jak mocno trzymano się tego poglądu. Był to okres czystości i gorliwości Kościoła, zanim porzucił swoją pierwszą miłość, objawienie rozdział 2 wersety 4 i 5. Lecz z upływem czasu, gdy oczekiwany Pan nie przychodził, oziębła miłość wielu, a ich nadzieje zwróciły się w innych kierunkach. Później, gdy chrześcijaństwo stało się formalistyczne, greccy filozofowie dostali się do Kościoła i doktryny chrystusowe zostały zmieszane z pogańskimi mitami, powodując przepowiedzianą wielką apostazję, odpadnięcie od prawdziwej wiary. 2 Tesaloniczan rozdział 2 werset 3. Niemniej jednak, zawsze byli wierni, chociaż w znacznej mniejszości, którzy trwali przy prawdzie, ponieważ Pan nigdy nie pozostawił swojej prawdy bez świadków. To wtedy właśnie zdegenerowany system chrześcijański wytworzył pogląd, od tamtego czasu powszechnie utrzymywany, że Kościół miał założyć Królestwo Chrystusa na ziemi, nie czekając na powrót człowieka zacnego rodu, i że Chrystus powróci po zakończeniu 1000-letniego panowania Kościoła, aby uznać jego dzieło. To zapatrywanie zostało nazwane poglądem o po 1000-letnim przyjściu Pana. Wprowadził on do nominalnego Kościoła agresywną działalność polityczną. Od tego czasu Kościół nominalny usiłował wywierać wpływ na władzę cywilną, z pomyślnym skutkiem, chociaż ze szkodą dla samego Kościoła i jego odstępstwem. Nie trwało długo i chrześcijaństwo zostało uznane przez rzymskiego cesarza, Konstantyna. Wkrótce, spośród kilku wodzów, biskupów, mających wysokie aspiracje, biskup Rzymu doszedł do znaczącej pozycji i wpływu na sprawy religijne i ostatecznie, również na sprawy cesarstwa. W 533 roku Justynian, cesarz rzymski, uznał biskupa Rzymu za naczelnego biskupa, czyli papieża, głowę Imperium Rzymskiego w sprawach religijnych, którego władcy przez długi czas zachowywali stanowisko i tytuł Pontifex Maximus, czyli główny władca religijny. Ten wielki sukces, chociaż osiągnięty wskutek przebiegłości, oszukaństwa i chytrych intryg politycznych, zupełnie obcych duchowi prawdziwego chrześcijaństwa i wbrew wyraźnej radzie Pana i apostołów, Ewangelia Mateusza rozdział 20 wersety od 25 do 28, rozdział 23 wersety od 8 do 12 i 1 Piotra rozdział 5 werset 3, został uznany za początek ustanawiania Chrystusowego Królestwa w mocy. Należy pamiętać, że w tym czasie Kościół nominalny liczył wiele tysięcy tych osób, które były chrześcijanami jedynie z imienia, zupełnie nieznających doktryn chrystusowych, Ponieważ Claire stopniowo obniżał właściwy poziom, łączył błędy z prawdziwymi doktrynami, wywyższając samych siebie, aby uzyskać popularność i przyciągnąć, przez strach i przesądy, lud dla swego poparcia. A kiedy władze cesarskie zaczęły uznawać odstępczy kościół i przyjmować jego fałszywe twierdzenia, miliony nieodrodzonych pogan wdarły się do wnętrza kościoła, powiększając jego skalanie przez wprowadzanie swoich niechrześcijańskich poglądów i pogańskich przesądów. Fałszywe, czyli antychrystusowe królestwo. Chociaż nominalne chrześcijaństwo uwolniło się od prześladowań, zyskało uznanie władz cywilnych i ostatecznie władzę religijną jako papiestwo, to jego aspiracje, podtrzymywane przez błąd o po tysiącletnim przyjściu Pana, były dalekie od zaspokojenia. Intrygi, knowania i tym podobne, ciągnęły się dalej, zgodnie z teorią, że cel, podbój świata w imieniu Królestwa Chrystusowego, usprawiedliwia środki, aż w końcu władza, autorytet i korony cywilnych władców Europy zostały poddane papieżom. Początek tej świeckiej władzy, od roku 539, był stopniowy, lecz w pełni została ona ustanowiona w 800 roku, kiedy Karol Wielki, król Francji, został koronowany przez papieża Leona III, przyjmując od niego, rzekomo z boskiego autorytetu, tytuł cesarza Zachodu. Wówczas rzeczywiście zostało zapoczątkowane to, co później było znane jako Święte Cesarstwo Rzymskie. Od tego czasu zuchwale twierdzono i powszechnie przyjmowano, z wyjątkiem nielicznych wiernych pańskich, którzy dostrzegli odstępstwo i oczekiwali na ustanowienie w sprawiedliwości jego prawdziwego, obiecanego królestwa, że Kościół, nominalny, jest boskim królestwem na świecie i że kolejni papieże reprezentują Chrystusa jako króla królów, natomiast kardynałowie i biskupi zajmują miejsca obiecane zwycięzcom. Na poparcie tych roszczeń, uniwersalna władza papieży zarówno w sprawach religijnych, jak i świeckich, została uznana i przyjęta, a królowie i cesarze reprezentujący największe narody Europy i świata, padali do stóp papieża, uznając go za króla królów. Każdy tytuł, który Pismo Święte stosuje do prawdziwego Chrystusa, a także każde proroctwo opisujące jego przyszłe królestwo i jego chwałę, papieże zastosowali do siebie oraz wprowadzonego w ten sposób królestwa, które było niczym innym, jak tylko królestwem Antychrysta, sfałszowaniem tego prawdziwego, przepowiedzianym przez proroków i apostołów. Zobacz 2 Tesaloniczan rozdział 2 wersety od 3 do 7, Daniela rozdział 7 wersety 25 i 26, Objawienie rozdział 13 wersety od 4 do 8. Oszustwo było tak wielkie i imponujące, że wszystkie narody Europy zostały zwiedzione i, jak sam Pan przepowiedział, gdyby to było możliwe, to również wybrani, wierni, zostaliby przez niego zwiedzeni. Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 24. Lecz stało się to, co było nieuniknione, cześć i pochlebstwo ludu, oraz pycha i władza kleru, szczególnie wyższych dygnitarzy, obniżyły poziom doktryn i praktyk do tego stopnia, że wywołały oburzenie i otworzyły oczy uczciwych i zaślepionych dusz związanych z tym systemem. Działo się to prawie 100 lat po wynalezieniu druku, kiedy ludzie zaczynali myśleć sami za siebie, i gdy publiczna sprzedaż odpustów z upoważnienia papieża, w celu zebrania pieniędzy na dokończenie katedry świętego Piotra w Rzymie, dokonywana szczególnie przez Jana Tetzla, dominikańskiego mnicha, znanego ze swego charakteru i bezwstydnej bezczelności, wzbudziła powszechne oburzenie. Wówczas pod odważnym przywództwem Lutra, Zwingliego, Karlsztadta, Melanchtona i innych, został zapoczątkowany ruch reformacyjny, który choć otoczony wieloma trudnościami, dzięki Bogu jednak nie wygasł. Ten ruch wytrwale postępuje w kierunku całkowitego odrzucenia intryg kleru oraz różnych przesądów i błędów ciemnych wieków i powrotu do starych wzorców pierwotnej prostoty i czystości, która charakteryzowała Kościół apostolski zarówno w życiu, jak i doktrynach. Reformacja szlachetnie zapoczątkowana. Luther, Melanchthon, Zwingli, Hubmaier, Cranmer i inni z tamtego okresu, chociaż wciąż otoczeni błędami antychrysta, które przez tyle wieków trzymały świat jakby pod hipnotycznym wpływem, uczynili znaczny postęp wychodząc z ciemności w kierunku pełnego, jasnego światła, kiedy rozważy się te wszystkie okoliczności panujące w ich czasach, to nie można zaprzeczyć, że oni byli wybitnymi ludźmi, i że podjęli nie tylko odważny, lecz wielki krok we właściwym kierunku. Kłopot polega na tym, że ci, którzy od tego czasu byli zwolennikami tych przywódców, przyjęli ich nazwiska jako nazwy sekt, nie przyjmując ducha reformy. Każda organizacja czy sekta, daleka od kontynuowania ruchu reformacyjnego, już z góry sprzeciwia się wszelkiemu światłu, prawdzie i reformacji, którą wcześniej przywódca tego ruchu rozumiał i której bronił. Skutkiem tego wraz ze śmiercią XVI-wiecznych reformatorów, reformy prawie ustały. Jakikolwiek postęp osiągnięty od tego czasu, dokonywał się nie tylko w opozycji do papiestwa, lecz również do wyznaniowych protestantów. Lecz postępowanie reformatorów nie było zupełnie bezkompromisowe. Niebawem dostrzegli oni, że masy ludu były tak pogrążone w nieświadomości, iż nie mogły ocenić biblijnej nauki o tym, że Bóg nie ma względu na osoby, że w jego oczach wszyscy ludzie są wolni, oraz że król, wieśniak i niewolnik są równi przed Bogiem. Tak długo uczono ludzi, że papież i dygnitarze kościelni reprezentują Boga i należy im okazywać posłuszeństwo, tak jak Bogu, oraz że królowie i książęta koronowani i mianowani przez papieża byli władcami wyznaczonymi przez Boga, panującymi z boskiego upoważnienia w sprawach cywilnych, podczas gdy kler z tego samego upoważnienia panował jako książęta w sprawach religijnych. I tak długo uczono ludzi, że odrzucanie lub sprzeciwianie się tej władzy, usankcjonowanej przez papieża, byłoby zaparciem się lub sprzeciwianiem się Bogu i Jego Królestwu, że, z powodu tej nieświadomości i przesądów, oświadczenie im zupełnej prawdy spowodowałoby anarchię i bezprawie w całej Europie. Masy, wychodzące z takiej głębokiej niewoli umysłowej i cielesnej do pełnej wolności, były zupełnie nieprzygotowane do jej mądrego wykorzystania. W rzeczywistości to stało się podstawą konfliktu pomiędzy pierwszymi reformatorami. Zwingli, w Szwajcarii, był przedstawicielem tych, którzy stali po stronie pełnej wolności. On odrzucał nie tylko autorytet papieża w rządzeniu kościołem, lecz także jego upoważnienie do ustanawiania władców cywilnych w imieniu Boga. Domagał się, aby lud miał prawo wyboru swoich władców. Luther, gdy dostrzegł, że przeprowadzenie pełnych reform odebrałoby autorytet nie tylko papieżowi, lecz także wszystkim książętom i królom ziemi mianowanym przez niego, zawahał się na pewien czas, nie wiedząc co dalej robić. Kiedy przez 10 miesięcy ukrywał się na zamku w Wartburgu pod protekcją elektora Fryderyka, dokładnie rozważył tę sytuację. Wówczas sprzeciwił się Zwingliemu, Karlstadtowi i innym, gdyż pod wpływem ich kazań niszczono w kościołach obrazy i zniesiono msze. Jego argumentem było umiarkowanie. Luther ostudził rosnący zapał Niemców i razem z Melanchtonem zwrócił niemiecką reformację w takim kierunku, w jakim ostatecznie się potoczyła. Książęta niemieccy, z jednej strony byli zadowoleni z uwolnienia ich z poniżającego poddaństwa papiestwu, a z drugiej, z wydostania się spod rosnących skłonności do nauk takich, jakie propagował Zwingli, zmierzających do republikanizmu, dostrzegając w naukach Lutra i Melanchtona drogę wyjścia dla siebie, co pozwoliło im nie tylko zachować swoją władzę, lecz nawet ją powiększyć. Dlatego z przyczyn politycznych wielu książąt niemieckich popierało działalność luteran, która pomyślnie się rozwijała, podczas gdy bardziej wnikliwi reformatorzy i ich dzieła traciły wpływ. Można zapytać, dlaczego Bóg nie wspierał wznioślejszych i czystszych poglądów? Ponieważ, odpowiadamy, wówczas nie był właściwy czas na to. Jednak powoli, po upływie trzech wieków, myślący ludzie zaczęli uznawać, że Zwingli i inni znajdowali się o wiele bliżej prawdy i byli bardziej sumiennymi nauczycielami reformy niż Luther, chociaż pod pewnymi względami byli bardziej radykalni. Dobine, Historia, tom 3, strona 243, wypowiada się na ten temat ostrożnie, lecz z naciskiem, pomimo sprzeciwu wobec papiestwa. Luther miał bardzo silne skłonności do konserwatyzmu. Zwingli przeciwnie, skłaniał się do radykalnych reform. Te dwa rozbieżne dążenia były potrzebne. Gdyby Luther i jego zwolennicy byli pozostawieni sami sobie w tym dziele, to postęp szybko zostałby zatrzymany, a zasada reformacji nie odniosłaby zamierzonego skutku. Chociaż Luther potępiał papiestwo jako antychrysta i twierdził, że papieże nie mają żadnego prawa ani upoważnienia do rządzenia światem w imieniu Chrystusa, to jego umiarkowana linia postępowania wiodła go do czynienia tej samej rzeczy, którą potępiał w papiestwie. Książęta, którzy pozostawali w harmonii z papiestwem, domagali się jego usankcjonowania jako prawdziwej podstawy do władzy nad ludem, a ci, którzy trzymali stronę Lutra, twierdzącego, że on reprezentuje prawdziwy zreformowany Kościół, oczywiście oczekiwali od niego, aby zdecydowanie opowiedział się po ich stronie, jako wybranych prawdziwego Kościoła, a zatem wybranych Bożych. Po zajęciu takiego stanowiska uniknięcie dylematu było niemożliwe. Sporo prawdy było w późniejszym żartobliwym stwierdzeniu Lutra, który określił siebie niemieckim papieżem. Tak więc doszło do tego, że protestantyzm kontynuował błąd, który leżał u podstaw tego wielkiego odstępstwa, właśnie ten wielki błąd, który sam starał się naprawić. Zamiast obrony wolności, rządu dla ludu i przez lud, protestantyzm stanął po stronie królestw nazywanych fałszywie królestwami bożymi, których władcy byli zadowoleni z pomocy udzielanej im przez antychrysta w utrzymaniu panowania nad ludem. Oni pragnęli zachowania na zawsze, dla siebie i swych rodzin, korzystnych stanowisk, które posiadali, skutkiem tego liczne rządy Europy, w mniejszym lub większym stopniu, łączyły się z systemami religijnymi, wspierając je i otrzymując z ich rąk tytuły, oraz urzędy z religijną paradą i ceremonią. Bez względu na to, jak nikczemne, głupie, szalone czy sprzeczne zarówno z literą, jak i duchem Słowa Bożego były te rządy, to ogłaszały swoje upoważnienie do ciągłego czynienia zła pod maską obłudy, usankcjonowaną najpierw przez papiestwo, a następnie uznaną przez protestanckie sekty, króla, królowej lub cesarza z łaski Bożej. Obecnie dostrzegamy na świecie wiele, tak zwanych, chrześcijańskich królestw, jak również wiele kościołów, Chociaż nasz Pan założył tylko jeden kościół, który we właściwym czasie miał być skompletowany i uwielbiony, aby tworzyć jedyne obiecane Królestwo Boże. W świetle Słowa Bożego musimy odrzucić pogląd, że królowie i cesarze teraźniejszego złego świata kiedykolwiek panowali z łaski Bożej, lub że Bóg w jakimkolwiek stopniu był odpowiedzialny za ich złe rządy. Chociaż on z góry postanowił dozwolić na różne eksperymenty w zakresie władzy samorządnej, do wyznaczonego czasu, aż przyjdzie ten, co do niej ma prawo. Ezechiela rozdział 21 werset 27. Fakty historyczne potwierdzają świadectwo Biblii, że obecne rządy są pod nadzorem księcia tego świata. Ewangelia Jana rozdział 14 werset 30, Efezów rozdział 2 werset 2. Aby zwieść ludzi i mieć nad nimi pełniejszą władzę, szatan faworyzuje oraz obdarza stanowiskami i władzą te osoby i systemy, które odpowiadają jego planom. I aby to oszukaństwo było zupełniejsze, czyni to w imieniu Boga i za pośrednictwem odstępczego Kościoła. 2 Koryntów rozdział 11 wersety 14 i 15. Nie królestwa Chrystusa, lecz królestwa upadłych ludzi bezwiednie kierowane przez szatana. Jak wiele z ducha Chrystusowego okazują te królestwa. Przez stulecia coraz głośniej i głośniej słychać szczęk broni, wystrzały artylerii, przemarsze potężnych armii i jęki umierających, w walce tych tak zwanych królestw bożych, mszczących się nawzajem. Pamiętajmy, że w żadnym z minionych okresów w historii świata nie było takich armii jak obecnie, liczących wiele milionów ludzi, świetnie wyposażonych, gotowych w chwili wezwania ruszyć do walki, uzbrojonych w różne rodzaje śmiercionośnej broni, bardziej przerażającej i niszczycielskiej, niż jakiekolwiek znane do tej pory, armii, które dorównują setkom milionów tych z przeszłości. Widząc ucisk i niesprawiedliwość, tyranie i złe rządy, oraz dostrzegając na jak wielkie zło zezwala się, aby zniewolić, zdegradować oraz uciemiężyć ludzkość, nie możemy powiedzieć, że są to królestwa Immanuela. Niewątpliwie, wykazują one nikłe podobieństwo do charakteru tego obiecanego królestwa pod władzą księcia pokoju. Kiedy przyjdzie królestwo Chrystusa, ono rzeczywiście będzie pożądaniem wszystkich narodów, dokładnie tym, czego wszyscy ludzie potrzebują. Najpierw będzie rządzić laską żelazną, krusząc na kawałki, niczym naczynia garncarskie. Psalm 2 werset 9, Objawienie rozdział 2 wersety 26 i 27. Obecne chwiejące się królestwa tego świata, rozbijając cywilne, społeczne oraz religijne systemy tyranii i ucisku, niszcząc każdy autorytet i władzę jemu przeciwną, upokarzając pysznych i dumnych, i ostatecznie, nauczając cały świat, aby się uspokoił i się dowiedział, że pomazaniec pański objął panowanie, Psalm 46 werset 11. Wtedy ludzkość zacznie doświadczać błogosławieństwa jego pokojowego panowania. Prawda i sprawiedliwość zostaną zaprowadzone na niezawodnej i stałej podstawie. Sąd będzie ustanowiony według sznuru, a sprawiedliwość według wagi. Izajasza rozdział 28 werset 17. Wielkie dzieło restytucji będzie imponująco postępować aż do jego wspaniałego uwieńczenia. Nastąpią gruntowne reformy moralne, wielkie przedsięwzięcia wychowawcze i dobroczynne, wspaniałe uleczenia przez wiarę z każdej umysłowej oraz fizycznej choroby i kalectwa. Nastąpi także wzbudzenie ze śmierci oraz wielka reorganizacja społeczeństwa pod nowym porządkiem Królestwa Bożego. a wszystkie gorzkie doświadczenia świata minionych 6000 lat okażą się cennymi lekcjami odnośnie niezmiernej grzeszności grzechu, pomagając mu w uznaniu nowego prawa sprawiedliwości, życiu w wiecznej zgodności z doskonałą wolą Boga i w ten sposób w przyjęciu boskiego daru wiecznego życia, przeznaczonego dla wszystkich tych, którzy przyjmą go na warunkach miłości, wierności i posłuszeństwa Jemu. Wtedy, kto chce, niech bierze wodę żywota darmo. Objawienie rozdział 22 werset 17. Wierzymy razem z prorokiem, że tak wspaniały cel powrotu naszego Pana i ustanowienia Jego Królestwa będzie pożądaniem wszystkich narodów i razem z apostołem, że gorliwe oczekiwanie stworzenia pragnie, chociaż nieświadomie, objawienia Synów Bożych, zwycięskiego Kościoła, wywyższonego ze swoim Panem. Opublikowane w Polskim Sztandarze Biblijnym z 1998 roku, na stronach od 65 do 72, Angielskim Sztandarze Biblijnym z 1998 roku, na stronie 25.